Marcin Sasin, witam Państwa, a przy telefonie dr Tomasz Więckowski, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i przewodniczący Zespołu Kryzysowego do spraw Koronawirusa w Gorzowskim Szpitalu. Witam Panie doktorze.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Dziękuję na początek, że znalazł Pan czas, żeby z nami porozmawiać. Bardzo dziękuję, bo to jest trudny czas także dla Pana. Pierwsi pacjenci trafili do szpitala zakaźnego przy ulicy Walczaka. Jaki jest ich stan, co z wynikami testów?
Ich stan jest bardzo dobry. To są pacjenci bardzo skąpo objawowi, zakwalifikowani do procedury wyjaśniającej. Oczekują w tej chwili na wyniki testu na koronawirusa.
A ilu ich jest?
Nie wiem, czy nie jest to tajna informacja, ale wczoraj na dyżurze przekazałem 4 osoby.
Jak teraz będzie wyglądała organizacja pracy tego nowego szpitala przy ulicy Walczaka? Kto tam będzie trafiał? Jak wygląda ten mechanizm?
Dopóki personel oddziału dawnego płucnego nie nabierze pewnej sprawy w pierwszym obchodzeniu się z tymi pacjentami, ci pacjenci trafiają na oddział ratunkowy, gdzie są wstępnie triażowani, dekontaminowani, są pobierane pierwsze badania, w tym wykluczające grypę i po wykluczeniu grypy, jeśli ich stan jest wystarczająco dobry, są transportowani do oddziału płucnego, gdzie przejmują ich personel oddziału płucnego. Chcielibyśmy tą procedurę jakby rozdzielania tych ludzi między dwa szpitale zakończyć do końca tego tygodnia. Trwają szkolenia personelu oddziału płucnego, żeby oni mogli już tą część, jakby to przyjmowanie tych pacjentów bezpośrednio z karetek przejąć do końca tygodnia.
Czy szpital przy ulicy Walczaka ma wszystko, czego potrzebuje? Czy jeszcze na coś czekacie, czegoś potrzebujecie?
Panie redaktorze, bardzo ciężko jest określić, jakie mamy potrzeby, dlatego że nikt naprawdę nie wie, ile będzie chorych, w jakim będą stanie i jakie będzie szybkość i wielkość wykładania kadry. Na pewno nie jest tak, że nie jesteśmy przygotowani, że nie mamy żadnych środków ochrony osobistej, ale na pewno nie mogę powiedzieć, na ile to, co mamy, na ile nam wystarczy i jak będzie się rozwijała sytuacja.
Czy ja dobrze usłyszałem wypadania kadry? Co to oznacza?
No wszystkie dane światowe wskazują, że ze względu na dużą dawkę ekspozycyjną wirusa pracownicy służby zdrowia, którzy mają kontakt z tymi chorymi, chorują w dość dużym odsetku. To jest nawet do 30% zachorowań wśród personelu. Więc trzeba się liczyć z tym, że co jakiś czas ktoś z personelu zachoruje i wypadnie przynajmniej na jakiś okres czasu.
No a do tego jeszcze dochodzi taka kwestia, że przecież wiadomo, lekarze mają swoje rodziny, pielęgniarki także, dzieci. Czy jeśli chodzi o tę stronę taką związaną z opieką nad dziećmi, też macie jakiś problem z grafikiem służby medycznej i służby pielęgniarskiej, jeśli chodzi o zapewnienie obecności na oddziałach?
Występuje takie zjawisko, ale myślę, z tego co ja widzę, nie jest to zjawisko masowe.
Nie jest to zjawisko masowe. Bo pan mówi, że nie wiadomo, jak się rozwinie sytuacja, a jak pan ocenia całą tą sytuację związaną z koronawirusem jako lekarz?
Musi pan redaktor
sprecyzować
pytanie.
W jakim kierunku to pójdzie? Czytam opinie mieszkańców w internecie, także słucham na tyle, ile mogę. I tak naprawdę rozmawiają osoby, które nie są lekarzami. A co na ten temat powie lekarz?
Znaczy ja widzę dwa scenariusze tak naprawdę. Scenariusz włoski, czyli z punktu widzenia naszej służby zdrowia dramatyczny i scenariusz bliższy niemieckiemu, wbrew pozorom, czyli tam, gdzie sytuacja jest w miarę opanowana.
A co musiałoby się stać, żeby poszło w tym kierunku, jak rozumiem, lepszym, tym scenariuszu niemieckim?
Wydaje mi się, że Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Jakby najważniejszym tutaj czynnikiem będzie to, którzy ludzie zachorują. Jeżeli będziemy mieli chorych wśród ludzi głównie wysokiego ryzyka, głównie takich, którzy będą prezentowali ciężkie objawy, to sytuacja będzie podążała w kierunku włoskim. Jeżeli będziemy mieli to szczęście, że głównymi chorującymi będą ludzie młodzi i zdrowi, skąpoobjawowi, może się nam, mówiąc kolokwialnie, pofarcić.
Bo mieszkańcy, słuchacze słuchają, czytają w internecie, słuchają dziennikarzy, a ja właśnie rozmawiam z lekarzem. To co robić, panie doktorze, żeby jak najbardziej ograniczyć rozprzestrzenianie się tego wirusa? To jest, wiem, może i pytanie takie ogólne, ale myślę, że bardzo ważne dla osób, które nas słuchają.
Wydaje się, że to, co może zrobić tak zwany szary człowiek, to najważniejsze rzeczy. Unikać kontaktu z innymi ludźmi, dbać o higienę. W przypadku objawów infekcji drugooddechowych z gorączką oddzielić się od rodziny w miarę możliwości, powiadomić sanepid. Jakby nic więcej zrobić się nie da. Musimy pamiętać, że to jest infekcja wirusowa. Jakby najważniejsze tutaj działanie lecznicze to jest działanie naszego organizmu. On musi sobie to z tą chorobą poradzić. Wszystko, co my możemy zaoferować jako służba zdrowia, to jest tak naprawdę leczenie innych powikłań. Wszystkie terapie ukierunkowane na wirusa są terapiami eksperymentalnymi i nie mają tak naprawdę silnych dowodów na swoją skuteczność.
Czytam także o pewnych nieodpowiedzialnych zachowaniach, które sprawiają trudności wam w pracy lekarzy i personelu medycznego. Na przykład obecność na SOR-ze osoby, która może być, podejrzewa, że może mieć koronawirusa. Takie sytuacje też mieliście?
Przyjmijmy, że wśród społeczeństwa są osobniki bardzo odpowiedzialne, średnio odpowiedzialne i takie, które wykazują się nieodpowiedzialnością zagrażającą innym. I nie zmieni tego żaden wirus. Także są i takie przypadki.
Czyli w takim szerokim skrócie, jeżeli mogłem mieć kontakt z osobą, nie wiem, z zagranicy albo podejrzewam u siebie zakażenie koronawirusem, to nie idę na SOR. Tylko dzwonię do sanepidu, są odpowiednie zasady po to, żeby na przykład, jeżeli mam tego koronawirusa, no to nie wyłączyć pracy SOR-u.
Tak, dokładnie. Znaczy nie kierowałbym się podejrzeniem. Jakby podejrzenia to były dobre 3-4 tygodnie temu. W tej chwili kierowałbym się głównie stanem klinicznym. Jeżeli mamy skąpe objawy, czujemy się w miarę dobrze. Tak jak przy każdej innej infekcji wirusowej, którą w życiu przechodziliśmy nie jeden raz, zachowujmy się mniej więcej tak samo, z tą różnicą, że powinniśmy powiadomić sanepid. Sanepid ma procedury kwalifikujące do podejrzenia koronawirusa lub dyskwalifikujące. I nie stygmatyzujmy, bardzo bym chciał, żebyśmy nie stygmatyzowali kontaktu z obcokrajowcami. Jeżeli mieliśmy kontakt z kimś, kto jest Niemcem, Hiszpanem, Włochem, Chińczykiem, ale dajmy na to, mamy informację, że ta osoba jest zdrowa,
no to jakby
to, że jest to obcokrajowiec, nie sprawia, że on jest bardziej szkodliwy niż ktokolwiek inny.
Oczywiście. Szpital wprowadził zmiany w Gorzowie. Szpital wprowadził zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu, także w funkcjonowaniu przeszpitalnych poradni oraz zakładów diagnostycznych. Jak to teraz wygląda, praca szpitala?
Znaczy, cała służba zdrowia w Polsce funkcjonuje w stanie troszeczkę takiej wojny i koncentrujemy się na leczeniu i przyjmowaniu pacjentów w stanie zagrożenia życia i takie procedury zostały powzięte. Jeżeli ktoś, wszystkie informacje dostępne są w internecie, jeśli chodzi o działanie poradni, to są wyznaczone poradnie, które działają normalnie. Nie zostawiamy pacjentów onkologicznych bez pomocy, traktujemy ich choroby jako pilne i niezależnie od tego, co by się działo, wymagające leczenia. Wszyscy inni, którzy mogą poczekać, a przecież wiemy, że i tak czekają, dostępność do poradni specjalistycznych to nie jest z dnia na dzień, to po prostu będą musieli poczekać trochę dłużej. Wszyscy ci, którzy muszą się dostać do lekarza z różnych przyczyn, dajmy na to kontrola po urazie, zmiana lub zdjęcie gipsu. Wszyscy oni zostaną załatwieni w miarę pilnie, na pewno nie gorzej niż gdyby epidemii nie było.
Bez zmian pracuje szpitalny oddział ratunkowy, natomiast punkt nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej pracuje na zasadzie teleporad. Przewiduje pan, że tutaj będzie duże zainteresowanie? Jak to będzie wyglądało?
Jeśli chodzi o tą nocną i świąteczną opiekę lekarską, to jest bardzo prosty był wybór. Nie jesteśmy w stanie tej kadry zabezpieczyć. Prawdopodobieństwo, testowaliśmy to przez kilka dni, rozdzielaliśmy strumienie chorych, badaliśmy ich przy wejściu do szpitala. Doświadczenie nauczyło, że mimo wszelkich możliwych środków ostrożności, mimo wyznaczenia dodatkowej kadry, zawsze znajdzie się ktoś, kto o czymś nie powie, kto się prześliźnie przez te nasze śluzy, kto ominie tą procedurę, której wyławialiśmy podejrzanych o koronawirusa, żeby oni nie chodzili do naszych lekarzy, którzy przyjmują tych pacjentów. Doświadczenie pokazało, że jest to niewykonalne. Dbamy o nich, nie chcemy, żeby zachorowali, nie chcemy, żeby było tak, że dzisiaj będzie mógł się do nich dostać każdy, a za 10 dni nie będziemy mieli żadnego lekarza. Nie jesteśmy w stanie ich zaopatrzyć w środki ochrony osobistej, bo jeżeli będziemy nimi źle gospodarować, za 2 tygodnie ich nie będzie, a wtedy najprawdopodobniej pojawią się ci najciężej chorzy. Dlatego zdecydowaliśmy się na taki drastyczny krok. Ci lekarze są tam fizycznie, odbierają telefony, udzielają porad, wystawiają e-recepty, e-zwolnienia. Mieliśmy to szczęście, że udało się kraj przestawić na ten sposób udzielania tych świadczeń.
W porę. No, jak się okazało.
Tak, tak. To było nieprzewidziane, ale bardzo szczęśliwe zdarzenie. Jeżeli ci lekarze po rozmowie telefonicznej uznają, że pacjent wymaga leczenia w szpitalu, są też w stanie wystawić elektronicznie zwolnienie. Wtedy taki pacjent przychodzi normalnie, tak jakby przyszedł ze skierowaniem od tego lekarza i zostaje tak wprowadzony w procedury szpitalne, jakby miał kontakt z lekarzem rzeczywiście.
Panie doktorze, czy ta cała sytuacja, kiedy się to wszystko uspokoi, wpłynie na jakąś reorganizację służby zdrowia? Jak pan to widzi jako lekarz?
To jest, myślę, zbyt dalekie wybieganie w przyszłość z jednej strony, a z drugiej strony to nie jest pytanie do mnie. Ja jestem lekarzem, praktykiem, nie jestem organizatorem czy decydentem w służbie zdrowia. Myślę, że to jest pytanie do tych ludzi, którzy się tym zajmują i na tym znają się lepiej.
I jako praktyk...
Jeśli wyciągną dobre wnioski, to będą z tego korzyści. Jeśli nie wyciągną, to nie będzie.
Tak na koniec, jako praktyk, jak sam pan mówi, jest pan i inni lekarze, także w Gorzowskim Szpitalu, jesteście na pierwszej linii walki z tym wirusem. Jest taka akcja w całym kraju właściwie, posiłek dla lekarzy. To jest element wsparcia dla was. Odczuwacie to wsparcie?
Tak, i bardzo, bardzo to doceniamy.
Dziękuję za rozmowę. Doktor Tomasz Więckowski, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i przewodniczący Zespołu Kryzysowego do spraw Koronawirusa w Gorzowskim Szpitalu, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie doktorze.
Dziękuję również. Życzę dużo zdrowia wszystkim.